Jestem z Pomorza.
Spotykasz różne trudne historie na co dzień, a potem wracasz do domu. Mm-hmm. Masz jakąś taką przerwę, że mówisz, dobra, zostawiam pracę i teraz wracam do domu? Czy te historie idą z tobą do twojego domu?
Pewnie zdrowo byłoby zostawiać, ale chyba w tej pracy tak się nie da. To nie jest praca, w której można wyłączyć komputer i się odwrócić. Kiedy pracuję z medykami, to mam takie porównanie, że pracując z człowiekiem chorującym, pracując z człowiekiem w kryzysie, pracując z człowiekiem umierającym, my, którzy towarzyszymy, jesteśmy jak gąbki i nasiąkamy tymi historiami, doświadczeniami. Jeśli nie znajdziemy takiego miejsca, w którym możemy tą gąbkę wykręcić, to istnieje ryzyko, że będziemy tak ciec rozgoryczeniem, mm-hmm. trudnością, ciężkością. Natomiast jeżeli mamy to bezpieczne miejsce, gdzie możemy właśnie coś zostawić swojego trudnego, to możemy dalej służyć tą gąbką, z tym, że tym, co nasiąkamy, to mam poczucie, to nie jest woda, to jest atrament. Te historie są jak atrament, więc tę gąbkę zabarwiają. I ja mam takie poczucie, że ja jestem zabarwiona historiami osób, którym miałam ten przywilej towarzyszyć. I bardzo sobie to cenię.
Dużo pracy praktycznej, ale masz też pracę naukową. Którą tak. wolisz? Bo zachwycasz się tymi badaniami, o których opowiadasz i oczy ci się świecą też.
Tak. Ja chyba jestem osobą, która potrzebuje tej różnorodności. Doktorat był moim marzeniem już na etapie studiów. Pierwsze zaproszenie do doktoratu otrzymałam swojej promotor właśnie zaraz po obronieniu pracy magisterskiej, ale tam pojawiła się ta chęć bycia przy człowieku i miałam taką obawę, że jeżeli pozostanę na uczelni, to nie doświadczę tej praktyki, więc zrezygnowałam z tej propozycji właśnie na rzecz pracy z człowiekiem i blisko człowieka i nie wyobrażam sobie tego zostawić do dzisiaj. Gdzieś tam po drodze przez te lata pojawiały się małe powroty, pomysły, ale to się jakoś nie zadziało. Też długo się zastanawiałam, czego ma dotyczyć moja praca naukowa, aż w końcu jakoś olśniło mnie, że przecież ona może dotyczyć dokładnie tego, co robię. I profesor Katarzyna Jankowska zaproponowała mi bycie moją promotor i poprowadzenie mnie przez doktorat, a także poprowadzenie zajęć dla studentów w Kolegium Medicum w Bydgoszczy, które należy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I faktycznie mam możliwość prowadzenia zajęć ze studentami z komunikacji medycznej, czyli to jest znowu to moje DNA janowe, które zaczęło się w Areopagach Etycznych z księdzem Janem, kiedy uczyliśmy studentów tej komunikacji końca życia. Plus mam przywilej prowadzenia zajęć na temat śmierci i umierania dla studentów. I mam tak fantastycznych tych studentów, że oni chcą więcej. Spotykają się takie grupki.
No, ale to temat taki, na który chcą rozmawiać?
Chcą i są chętni do tej rozmowy. Ja też prowadzę kolację o śmierci na kanwie książki o tym samym tytule. I kolacje prowadzone dla studentów to jest absolutnie coś niebywałego. I 2 tygodnie temu miałam taką sytuację, kiedy rozmawiałam ze studentką, która już kończy w tej chwili medycynę i była na tej kolacji 2 lata temu. Miała też zajęcia ze mną właśnie na temat śmierci i umierania. I to było niezwykłe, jak podeszła do mnie i powiedziała, że po tej kolacji, po tych zajęciach, ona zupełnie przeformułowała swoje myślenie o swoim życiu i świadomie wybiera specjalizację medycyny paliatywnej jako pierwszą pięknie. Specjalizację. Gdzie ta specjalizacja jest często dodatkową, drugą, trzecią, niestety chyba wciąż trochę uznawaną za gorszą, a jest piękną i bardzo głęboką specjalizacją medyczną, a ona to wybiera jako pierwsze i decyduje się być przy tym człowieku umierającym. To są chyba najpiękniejsze rzeczy, które mogą spotkać człowieka.
Jak ty mówisz o umieraniu, o śmierci, o żałobie i się uśmiechasz?
Ostatnio mam taką myśl, krąży mi taka myśl po głowie, czy umrzeć to naprawdę to jest coś najstraszniejszego, co może mi się w życiu przydarzyć? I moja odpowiedź jest, że nie. Owszem, ja tak jak każdy obawiam się śmierci moich bliskich, bo tak naprawdę obawiam się swojego bólu, który będę przeżywać, tęsknoty, pustki, ale jednocześnie wiem, że to jest cena za miłość, która dzieje się tu i teraz. temat śmierci jest tematem dla mnie absolutnie fascynującym, jakkolwiek to brzmi. I pewnie mogłybyśmy tu spędzić wiele godzin, żeby o tym porozmawiać. Ja naprawdę bardzo zachęcam do tego, żebyśmy myśleli o swojej śmierci, która się zdarzy. Nawet jeżeli uważamy, że jak nie będziemy o niej rozmawiać, to się nie przydarzy, to jednak się zdarzy. Ale żebyśmy myśleli o niej w takiej kategorii wyobrażenia, z jakim uczuciem chciałabym umierać, czy chciałbym umierać. I jeżeli ja mam takie wyobrażenie, że chciałabym umierać z poczuciem dobrze spełnionego życia, to co to dla mnie znaczy? To jakie to życie ma być? Czyli o co ja muszę zadbać, ale też co potrzebuję odpuścić, by kiedyś móc umierać spokojnie. Jestem też po rozmowie z przyjacielem parę dni temu, który stoi przed dylematem takim zawodowym swojej pracy i tak jak mój przyjaciel zna mnie trochę i jego te słowa nie dziwią, powiedziałam do niego: słuchaj, spróbuj tak się położyć na tym hospicyjnym łóżku i umrzeć. I wiesz, z tej perspektywy spójrz na tą decyzję.
No, konkretna porada.
I tak się stało. I mówię, naprawdę, to zupełnie zmienia tą perspektywę. Rozstaliśmy się słowami miłego umierania i z ogromnym śmiechem, bo oczywiście nie chcę trywializować śmierci. To jest trudne, to jest poważne, to bywa bolesne dla obu stron. Ale jednocześnie naprawdę możemy uczynić z tego momentu ten moment celebrujący życie. I kiedy zaczniemy rozmawiać o śmierci w kontekście drogowskazów na życie, to okazuje się, że te rozmowy nie muszą być przerażające, one naprawdę mogą być lekkie.
Co robisz po godzinach? Gdzie odpoczywasz? Jak odpoczywasz?
Mam swoją rodzinkę, cudownego męża, kochane dzieci, które fascynują mnie swoim patrzeniem na świat i swoją mądrością. Ja naprawdę niebywale się uczę przy nich odkrywania tego świata. Mam dwa psy, z którymi uwielbiam chodzić na spacer, więc na pewno jest to takie bycie z moimi bliskimi, jest moim odpoczynkiem. Mieszkam od 2 lat w pięknym miejscu, położonym blisko lasu, blisko rzeki, więc ten kontakt z naturą i właśnie brak rozmów, to jest też coś, co mi bardzo wspiera i pomaga. Ale też jestem człowiekiem, który potrzebuje różnorodności, więc chyba tak jak większość osób z ADHD po prostu. Czasami mam taką zajawkę, że teraz będę malować po numerkach i kupię 5 obrazów, po czym kończę się na jednym. A to glina i zajęcia z gliny, a to jakieś ćwiczenia, więc to jest takie różnorodne faktycznie, ale im jestem starsza, tym bardziej staram się słuchać potrzeb też swojego ciała, czy potrzebuję pobyć z kimś, czy potrzebuję odpocząć w ciszy, czy potrzebuję treningu, czy potrzebuję bardzo spokojnej jogi. I uczę się tego, że nie muszę mieć odpowiedzi dla siebie na wszystko i jednego sposobu, takiego jednego hobby na odreagowywanie, że mogę poszukiwać i dostosowywać to do siebie, jaka jestem tego dnia.
To na koniec się zapytam, o czym marzysz?
O doktoracie. Czuję, że finalizuję, więc tak, czuję, że finalizuję ten doktorat, więc mam taką ufność i marzenie, aby to w tym roku się wydarzyło. O czym jeszcze marzę? Z takich rzeczy związanych właśnie z tą moją pracą, to marzy mi się o tym, aby ludzie nie bali się śmierci, bo uważam, że wtedy nam wszystkim będzie łatwiej żyć. I marzy mi się, aby fundacja, którą założyłam niespełna rok temu, aby mogła nieść dobro i nigdy nie zbłądziła z tej drogi, żeby tym fokusem zawsze był człowiek.
I tego Ci życzymy. Dziękuję Ci za rozmowę.
Serdecznie. Dziękuję.
Jestem z Pomorza.